Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na konsystorzu publicznym w Watykanie Benedykt XVI ustanowił 24 nowych kardynałów, w tym arcybiskupa Kazimierza Nycza z Warszawy.
Kolegium kardynalskie dyskutowało nad problemami Kościoła, w tym nad skutecznym zapobieżeniem skandalowi pedofilii.
20 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kościół ma 24 nowych kardynałów. Tym samym ich liczba wynosi 203, w tym 121 elektorów, czyli uprawnionych do udziału w konklawe. Wśród nich znalazł się arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Benedykt XVI wręczył birety kardynalskie podczas konsystorza publicznego w Bazylice Świętego Piotra. Ceremonia miała charakter nabożeństwa słowa, po którym nowi purpuraci złożyli przyrzeczenie wierności i posłuszeństwa Ojcu Świętemu i otrzymali od niego insygnia kardynalskie. Zgodnie z tradycją papież przydzielił im także kościoły tytularne na terenie Wiecznego Miasta. Kardynałowi Nyczowi przypadła Bazylika San Martino ai Monti, położona niedaleko Bazyliki Matki Bożej Większej.
W homilii Benedykt XVI przypomniał znaczenie kolegium kardynalskiego dla posługi biskupa Rzymu. Jego członkowie, reprezentujący różne kontynenty i narody, wspólnoty diecezjalne i kurię rzymską, są szczególnie bliskimi doradcami następcy Piotra w jego posłudze wobec Kościoła Powszechnego. Ich misja ma się jednak odbywać na mocy chrystusowej miłości, a nie według logiki władzy i dominacji. Tym samym w osobach kardynałów Jezus ponawia swoje wezwanie wobec uczniów, by dzielili jego los, również w tym, co jest trudem i krzyżem.
Kryterium wielkości i pierwszeństwa według Boga nie jest panowanie, ale służba. Diakonia jest podstawową regułą ucznia i wspólnoty chrześcijańskiej, pozwalając nam wejść w to, czym jest władztwo Boga. Jezus wskazuje także punkt odniesienia, Syna Człowieczego, który przyszedł, aby służyć. Streszcza w ten sposób własną misję przy pomocy kategorii służby, rozumianej nie w sensie pierwotnym, ale w konkretnym znaczeniu krzyża, całkowitego oddania życia na okup za wyzwolenie wielu i wskazuje to jako warunek pójścia za Nim. Jest to przesłanie do apostołów, do całego Kościoła, a szczególnie do tych, których zadaniem jest prowadzenie ludu Bożego. Nie jest to logika panowania, władzy według kryteriów ludzkich, ale logika pochylenia się dla umycia nóg, logika służby, logika krzyża, która stoi u podstaw sprawowania zwierzchności. W każdym czasie Kościół ma podporządkowywać się tej logice i dawać jej świadectwo, by dać ujawnić się prawdziwemu władztwu Boga, to znaczy władzy miłości.
Ojciec Święty zachęcił nowych kardynałów do jeszcze bardziej oddanej służby Kościołowi, stawiając na pierwszym miejscu osobę Zbawiciela. Z kolei podczas modlitwy wiernych pamiętano m.in. o prześladowanych wyznawcach Chrystusa.
Za tych wszystkich, którzy jeszcze cierpią z powodu wyznawania chrześcijańskiej wiary, by doświadczyli siły wspólnoty Kościoła i mogli zbierać w radości to, co siali w cierpliwości.
Dla kardynała Kazimierza Nycza dzisiejsza uroczystość uczy pokory wobec nie zawsze oczekiwanych życiowych wydarzeń.
Kiedy człowiek ma 60 lat i patrzy wstecz przy takich okazjach, jak chociażby powołanie do kolegium kardynalskiego, to zaczyna rozumieć to, co powiedział kiedyś w swojej książce Krzysztof Ziemiec, wszystko jest po coś. I człowiek tak patrzy na swoje życie, że wszystko, co tam w nim było od samego początku, kapłaństwa, od spierania się z kardynałem Wojtułą, bo nie chciałem iść na studia na przykład. Była taka dość poważna walka na początku. Teraz widzę, że to wszystko jest po coś. Pan Bóg działa w swojej opatrzności, że po coś były i te studia, i potem praca w katechezie w diecezjalnej, potem ogólnopolski, potem zostanie biskupem, potem przejście do Koszalina też było po coś i przejście do Warszawy. Więc to jest to jedno podsumowanie, które człowieka uczy pokory. Dlatego, że ja się po ludzku ani nie myślałem, ani nie pragnąłem, ani nie spodziewałem być biskupem czy arcybiskupem warszawskim, a tym bardziej kardynałem. Choć akurat to ostatnie po przyjściu do Warszawy 4 lata temu wydawało się jakby prawdopodobne i nie ma się co czarować. Wiedziałem, że wcześniej czy później w tym kierunku pójdzie, bo jest to przede wszystkim dla Warszawy, dla stolicy, dla archidiecezji. Nominacja kardynalska, bo jest to stolica kardynalska, więc ja Chciałbym jak najlepiej tę misję wypełnić, która spada na mnie.
Zgodnie ze zwyczajem, po południu nowi kardynałowie, rozlokowani w różnych częściach Watykanu, przyjmują życzenia od wiernych. Natomiast jutro otrzymają kardynalskie pierścienie od Ojca Świętego, z którym odprawią przed południem uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Ponadto kardynał Kazimierz Nycz odprawi tam w poniedziałek rano dziękczynną Eucharystię, którą będzie koncelebrował z polskim duchowieństwem przebywającym w Rzymie. Po liturgii uczestnicy nawiedzą grób Jana Pawła II w grotach watykańskich.
We wszystkich krajach konferencje episkopatów powinny przygotować niezwłocznie plany skutecznego i zdecydowanego rozwiązania problemów związanych z molestowaniem nieletnich przez duchownych. Dotyczy to również tych regionów, gdzie owe skandale nie miały dotąd tak dramatycznej postaci jak w niektórych krajach. Podkreślono wczoraj w czasie wieczornej sesji Dnia Refleksji i Modlitwy Benedykta XVI z kardynałami. Na ten temat mówił m.in. kardynał William Levada. Zapowiedział on, że kierowana przez niego Kongregacja Nauki Wiary prześle do episkopatów wytyczne w tej sprawie. Kardynał Levada zapoznał też kardynałów z realizacją listu apostolskiego Anglicanorum Cetibus, który umożliwia byłym Anglikanom przechodzenie do kościoła katolickiego przy zachowaniu ich anglikańskich tradycji.
Drugim prelegentem wieczornej sesji był kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i były sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Mówił on o znaczeniu deklaracji Dominus Jezus w 10 lat od jej ogłoszenia. Podkreślił, że dokument ten jasno wyłożył podstawowe kwestie chrystologiczne i eklezjologiczne, a zarazem przypomniał katolicki punkt wyjścia wszelkich dialogów ekumenicznych czy międzyreligijnych. W tym sensie przestrzegł on przed źle rozumianym pluralizmem, zaznaczył kardynał Amato.
W dyskusji po wystąpieniach szefów watykańskich dykasterii głos zabrało 12 kardynałów. Powrócono jeszcze do tematów porannej sesji, m.in. do problemu wolności religijnej. Jak powiedział po spotkaniu kardynał Donald Wuerl z Waszyngtonu, wielu purpuratów było zaniepokojonych coraz powszechniejszym zjawiskiem ograniczania wolności religijnej. Dotyka to również takich krajów jak Stany Zjednoczone. Kardynałów niepokoi, że wolność religijną redukuje się do samego kultu, odbierając wspólnotom wyznaniowym prawo do wolności słowa i sumienia, zaznaczył arcybiskup Waszyngtonu.
Kardynałowie podjęli też decyzję o pomocy dla Iraku i Haiti. Na ten cel zostanie przeprowadzona specjalna zbiórka środków, które zostaną przekazane potrzebującym za pośrednictwem papieskiej Rady Cor Unum.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Powód zamachów na chrześcijan w Iraku jest przede wszystkim polityczny. Mają one doprowadzić do dalszej destabilizacji kraju. Jednak za motywacjami i sposobem przeprowadzania ataków stoją też elementy religijne i to jest bardzo alarmujące. O przyszłości Iraku szef watykańskiej dyplomacji mówi w wywiadzie dla włoskiego dziennika Venire. Nawiązując do masakry chrześcijan w kościele w Bagdadzie, arcybiskup Dominik Mamberti zwraca uwagę na, jak mówi, bardzo nieśmiałe reakcje świata zachodniego na to, co się tam wydarzyło. Zauważa jednocześnie, że tragedie dużo mniejszej wagi bardziej skupiają uwagę polityków i mediów.
Wobec ciągłej eskalacji antychrześcijańskiej przemocy konieczne jest, by zarówno instytucje publiczne, jak i wspólnoty religijne zdecydowanie opowiedziały się przeciwko wszelkiej przemocy, a szczególnie tej dokonywanej w imię jakiejś religii, uważa arcybiskup Mamberti. Przypomina, iż Irak, skąd teraz masowo uciekają chrześcijanie, był przez nich zamieszkany od początku istnienia kościoła. Nie pozostało to bez wpływu na tamtejszą kulturę czy życie społeczne. Szef watykańskiej dyplomacji podkreśla, że chrześcijanie chcieliby dalej budować w Iraku pokojowe współistnienie, jednak bez konkretnej pomocy instytucji państwowych i międzynarodowych będzie to wciąż niemożliwe. Hierarcha przypomina, że stolica apostolska nieustannie upomina się o cierpiących na całym Bliskim Wschodzie wyznawców Chrystusa. Na wsparcie chrześcijan w Iraku Benedykt XVI przekazał 100 tysięcy dolarów.
Szef watykańskiej dyplomacji podkreśla, że kwestia Iraku nie rozwiąże się, dopóki nie stawi się czoła całej kwestii bliskowschodniej. Potrzeba działań regionalnych, które nie będą pomijać interesów żadnej ze stron, mówi arcybiskup Mamberti. Podkreśla przy tym, że tylko pokój wypracowany w czasie wielostronnych negocjacji, a nie narzucony siłą, może przynieść Bliskiemu Wschodowi długo wyczekiwaną stabilizację.
Problem własności intelektualnej w kontekście biomedycyny musi być rozpatrywany z uwzględnieniem prawa społeczeństwa do ochrony zdrowia i życia. Mówił o tym arcybiskup Zygmunt Zimowski na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej sprawiedliwemu dostępowi do opieki medycznej. Spotkanie przygotowane przez skierowaną przezeń papieską Radę do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia odbywało się w Watykanie. Hierarcha zwrócił uwagę na obowiązek rządów dotyczący adekwatnej odpowiedzi na prawne zobowiązania do zapewnienia obywatelom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Z drugiej strony odpowiedzialność za zdrowie obejmuje także każdego człowieka z osobna i całe społeczności. Arcybiskup Zimowski przypomniał także, iż służba zdrowia powinna odznaczać się nie tylko ludzkim, ale i miłosiernym podejściem do chorego, mając na uwadze właściwą mu godność.
Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę o zwrocie mienia kościelnego zagrabionego w czasach komunizmu. Nowe zasady dotyczą tylko obiektów należących obecnie do państwa, dlatego na przykład moskiewski kościół świętych Piotra i Pawła, którego właścicielem jest osoba prywatna, nie wróci do katolików.
Przekaz mienia ma dotyczyć zwrotu na własność lub bezpłatne użytkowanie na czas określony. Zwrot powinien być dokonany w ciągu 2 lat od momentu decyzji o zwrocie. Jeśli ma dotyczyć budynków zamieszkałych, mieszkańcy najpierw powinni otrzymać inne mieszkania. Nowe prawo zabezpiecza możliwość sądownego odwołania się od decyzji o zwrocie osobom prawnym i fizycznym. Jeżeli własność państwowa lub municypalna została wynajęta, nie można zwrócić jej do czasu zakończenia umowy wynajmu. Nowe prawo dotyczy wszystkich wyznań, w tym katolickiego. Jednakże budynki kościelne sprzedane osobom prywatnym nie będą zwracane. Wiele dawnych budynków sakralnych pozostaje w rękach państwa i mogą być zwrócone. Nie dotyczy to jednak słynnego już kościoła świętej rodziny w Kaliningradzie. Na mocy nowego prawa powinien być zwrócony katolikom. Niestety, przewrotną decyzją Dumy Okręgowej w Kaliningradzie, uprzedzającą wejście w życie nowego prawa, został przekazany rosyjskiemu prawosławiu. Wszystko wskazuje na świadome działanie, żeby uniemożliwić katolikom i wspólnotom protestanckim odzyskanie mienia zagrabionego przez władze sowieckie po zakończeniu II wojny światowej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Pomimo stanowczych protestów ze strony Stolicy Apostolskiej, w Chinach doszło do święceń biskupich bez aprobaty papieża. Był to pierwszy taki przypadek od 2006 roku. Do tej pory wszystkie nominacje biskupie były konsultowane między Watykanem i chińskimi władzami. Przedwczoraj watykański rzecznik ostrzegł, że ewentualne święcenia Stolica Apostolska będzie traktować jako poważne naruszenie wolności sumienia i wyznania.
Do sakry doszło dziś rano w Chengde. Uczestniczyło w niej 8 biskupów trwających w jedności z papieżem, w tym arcybiskup Pekinu Joseph Li Shan. Źródła nie są zgodne, czy ich udział był dobrowolny, czy też zostali do tego zmuszeni. Konsekrowany na biskupa został ksiądz Joseph Guo Qingkai. Uchodzi on za lojalnego względem władz aparatczyka i odgrywa istotną rolę w oficjalnym kościele. Stąd zabiegi Pekinu o wyniesienie go do godności biskupiej, na co nie zgadzał się Ojciec Święty.
Przebywający na konsystorzu były biskup Hongkongu kardynał Joseph Zenzekyun nazwał święcenia haniebnym naruszeniem wolności religijnej. Podziękował zarazem Stolicy Apostolskiej za stanowcze protesty w tej sprawie. Zasmuceni i oburzeni całym zajściem są również wierni. Największe rozgoryczenie budzi udział w sakrze biskupów, którzy deklarują jedność z papieżem. Wierni nie wiedzą, czy teraz, kiedy udzielili oni święceń wbrew woli Ojca Świętego, będą mogli nadal przyjmować z ich rąk sakramenty.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.